radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, witam w niedzielne popołudnie w audycji radiowo-internetowe studium biblijne i zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu Duch Święty w dziejach apostolskich. Dzisiejszy wykład zatytułowany Duch Święty, inspiratorem misji Kościoła poprowadzi ksiądz profesor Robert Głuchowski. Witam księdza profesora, szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu i wszystkim słuchaczom.
W ostatniej audycji rozmawialiśmy o zesłaniu Ducha Świętego na apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy.
Tak, szczególnie zatrzymaliśmy się nad zjawiskiem mówienia w obcych językach, który to dar był wielkim znakiem Bożego działania w ten dzień. Zwróciliśmy też uwagę na specyficzną prezentację różnych narodów obecnych w Jerozolimie owego dnia. Święty Łukasz zaznaczył te narody w swoim opisie, aby wskazać, że dar Ducha jest darem dla wszystkich, a nie tylko dla Izraela.
Dzisiaj chcemy przyglądnąć się innym skutkom działania Ducha Świętego, jak je przedstawia Święty Łukasz w Dziejach Apostolskich.
Chcemy przede wszystkim zauważyć, że według Świętego Łukasza Duch Święty jest siłą, która sprawia, że sam Kościół i jego misja głoszenia Słowa Bożego staje się możliwa. Bowiem gdy czytamy Księgę Dziejów Apostolskich, to odkrywamy, że Duch Święty odgrywa decydującą rolę w wypełnieniu się zbawczego zamysłu Pana Boga, głoszenia dobrej nowiny aż po krańce świata. Gdyż bez Niego, jak mówi jeden z egzegetów uczonych, misja i Kościół byłyby niemożliwe. Jego obecność znaczy cały przebieg dzieła Łukaszowego. Jest siłą napędową dzieła. Duch Święty zapewnia kontynuację obecności i działalności Jezusa w Kościele. Przyczynia się do realizacji planu Bożego, który polega na zbawieniu każdego człowieka, tak Żyda jak i Greka.
To dzieło na dobre rozpoczyna się w dzień Pięćdziesiątnicy.
Tak, bez przesady możemy powiedzieć, że według świętego Łukasza to właśnie w dzień Pięćdziesiątnicy rodzi się Kościół i jego misja. Najpierw zauważamy, że czas Kościoła jest dla autora dziejów apostolskich czasem wyjątkowy.
Na czym polega ta wyjątkowość?
Chodzi o to, że czas Kościoła jest przede wszystkim z punktu widzenia dziejów zbawienia czasem wyjątkowym, ostatecznym. Jak to mówimy w teologicznym języku, czasem eschatologicznym. Widzimy, że gdy święty Piotr wygłasza mowę po zesłaniu Ducha Świętego, to interpretuje to wydarzenie w bardzo specyficzny sposób. Przywołuje najpierw proroctwo Joela, twierdząc, że właśnie spełniają się słowa proroka. Tak brzmi ten fragment. Wtedy stanął Piotr razem z 11 i przemówił do nich donośnym głosem. Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Ci ludzie nie są pijani, jak przypuszczacie, bo jest dopiero 3 godzina dnia, ale spełnia się przepowiednia proroka Joela. W ostatnich dniach, mówi Bóg, wyleję ducha mojego na wszelkie ciało i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze. Młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy sny. Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję w owych dniach ducha mego i będą prorokowali. I sprawię dziwy na górze, na niebie i znaki na dole, na ziemi. Krew i ogień i kłęby dymu, słońce zamieni się w ciemności, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień pański wielki i wspaniały. Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Co wynika z tych słów? Rozumiemy, że dar Ducha jest cechą charakterystyczną czasów ostatecznych. Wylanie Ducha w dniu Pięćdziesiątnicy jest wyraźnym wydarzeniem eschatologicznym.
Co świadczy o takim przekonaniu?
Na pierwszy rzut oka, gdy czytamy cytowane przez świętego Piotra proroctwo Joela, możemy się tego nie domyślać. Gdy apostoł mówi, że w dzień zesłania Ducha Świętego spełnia się przepowiednia proroka, iż w czasach ostatecznych Bóg wyleje swojego Ducha na wszystkich. Gdy jednak przyjrzymy się bliżej tekstowi z Księgi Joela, to odkryjemy, że w oryginalnym hebrajskim tekście proroctwo zaczyna się słowami w owych dniach. Natomiast święty Łukasz zmienił te słowa na w ostatnich dniach, wskazując wyraźnie, że dar zesłania ducha jest darem, który dokonuje się w czasach ostatecznych, eschatologicznych. Pamiętamy może, że ewangelista Łukasz w swoich pismach dzieli czas zbawienia na trzy epoki. Mówi, że dzieje zbawienia toczą się według takiego schematu. Najpierw był czas Izraela, czas Starego Przymierza, później nastąpił czas Jezusa, gdy przebywał na ziemi, ale ostatnim czasem, eschatologicznym, jest czas Kościoła. To jest czas, gdy Pan Bóg daje pełnię swoich darów. Najważniejszym z nich jest dar Ducha Świętego.
Teraz więc przychodzi czas ostateczny.
Tak przedstawia to ewangelista Łukasz. Mówi on, że czasem eschatologicznym, czasem ostatecznym, cieszącym się pełnią duchowych darów jest czas Kościoła. Nasilone działanie Ducha Świętego widać już w pierwszych rozdziałach Łukaszowej Ewangelii. Widać to bardzo wyraźnie. Zapowiada on zstąpienie Ducha na Jana Chrzciciela, gdy powiedziane jest o nim: będzie bowiem wielki w oczach Pana, wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga. Czy Maryję, gdy anioł jej powiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię, dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. W momencie przebycia Maryi Elżbieta, napełniona Duchem Świętym, pozdrawia ją. Podobnie Zachariasz, też czytamy, że napełniony Duchem Świętym wypowiada pieśń pochwalną. Wtedy ojciec jego, Zachariasz, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc: niech będzie uwielbiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i wyzwolił go i moc zbawczą nam wzbudził. Jest też powiedziane, że starzec Symeon za natchnieniem ducha przychodzi do świątyni w momencie, kiedy Maryja z Józefem wnosili dzieciątko Jezus. To nasilone działanie ducha zaznacza się też na początku działalności Jezusa. Podczas chrztu Jezusa na przykład wstępuje na niego Duch Święty, który inicjuje serię kolejnych wydarzeń. Jezus przebywa na pustyni napełniony Duchem Świętym, jest kuszony. Następnie powraca do Galilei, jak czytamy, w mocy ducha, gdzie w Nazarecie oznajmia uroczyście, że Duch Pański spoczywa na nim. Ta scena w Nazarecie przedstawia Jezusa jako napełnioną Duchem Świętym, wyczekiwaną, eschatologiczną postać, którą przedstawia prorok Izajasz. Ożywionej działalności Ducha Świętego na początku Ewangelii Łukasza odpowiada koniec Ewangelii i początek dziejów apostolskich. Misja uczniów jest uzależniona od daru Ducha, którego mają oczekiwać. Zstąpienie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy prowadzi bezpośrednio do odważnego przepowiadania i wzrostu wspólnoty wierzących. W ten sposób wzmożona działalność Ducha Świętego na początku misji Jezusa i uczniów inicjuje dalsze wydarzenia Ewangelii Dziejów Apostolskich. Innymi słowy, obecność Ducha Świętego znaczy nie tylko Ewangelię, ale również narrację Dziejów Apostolskich.
Tak więc w Dziejach Apostolskich widać wyraźnie, że apostołowie cieszą się wsparciem Ducha Świętego.
Apostołowie cieszą się na początku misji jego stałym natchnieniem. Na przykład czytamy, że przywódcy ludu żydowskiego nie są w stanie sprostać mądrości Szczepana, który był mężem pełnym Ducha Świętego. Również Duch Pański porywa Filipa i przenosi do Aszdodu, gdzie ma głosić Ewangelii. Obecność Ducha znaczy przełomowy w dziejach epizod nawrócenia Korneliusza. Jego wylanie na pogan w domu Korneliusza zostanie uznane przez Piotra za podobne temu, jak w dniu Pięćdziesiątnicy.
Stale więc obecność działania Ducha Świętego jest obecna w Księdze Dziejów Apostolskich.
Wszystkie trzy wyprawy świętego Pawła będą podejmowane z natchnienia Ducha Świętego. Również podróż świętego Pawła do Jerozolimy jest z natchnienia Ducha. To wyrażenie postanowił w duchu, o którym czytamy w 19 rozdziale dziejów, staje się jasne w 20 rozdziale, gdzie jest wyraźnie powiedziane, że chodzi o Ducha Świętego. Podobnie odwołanie się do Cezara świętego Pawła i podróż do Rzymu należy uznać za działanie pod wpływem Ducha Świętego. Duch Święty kieruje całą misją Kościoła, a jego działanie uwidacznia się szczególnie w trudnych momentach, a zgodnie z zapowiedzią Pana Jezusa, gdzie mówił: postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć, ani się jej sprzeciwić.
Obecność Ducha Świętego jest więc konieczna dla realizacji planu zbawienia.
Obecność Ducha Świętego w misji Jezusa i Kościoła jest gwarancją realizacji Bożego planu w świecie, którego głównym celem jest niesienie Bożego zbawienia w imię Jezusa Chrystusa. Tak jak w Starym Testamencie czynił to Bóg przez swoich posłańców wobec swego ludu, tak i teraz Bóg kieruje i kontroluje wszystkie wydarzenia historii, a jego interwencje w życiu Kościoła są tego potwierdzeniem. W Dziejach Apostolskich jest to szczególnie widoczne w niebieskich interwencjach, które potwierdzają realizujący się Boży plan w życiu Kościoła. Nawet tak tragiczne wydarzenie jak śmierć Jezusa było od początku przewidziane przez Boga i wpisane w Jego zbawczy plan. Natomiast każdy chrześcijanin może mieć całkowitą pewność co do pełnej realizacji Bożego zamysłu w dziełach Kościoła dzięki stałej obecności i działaniu Ducha Świętego.
Dzięki zesłaniu Ducha Świętego obraz Kościoła i jego misji zaczyna się kształtować.
Rzeczywiście możemy tak powiedzieć. A w pierwszych rozdziałach Dziejów Apostolskich święty Łukasz przedstawił dwa obrazy jednego Kościoła. Pierwszy jest to obraz Kościoła zamkniętego w wieczerniku, trwającego na modlitwie wraz z Maryją, Matką Jezusa, jego braćmi. Był to Kościół głęboko rozmodlony, koncentrujący się wokół Matki Jezusa, piękny, ale zamknięty. Jego obrazem może być ta scena z Ewangelii Jana, gdzie czytamy: drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Taki był Kościół przed zesłaniem Ducha Świętego. W historii Kościoła często próbowano go zamknąć w świątyni czy zachrystii. A bywało i tak, że sam Kościół zamykał się, tworząc prawdziwe getta. Czynił tak ze strachu przed światem, w imię zachowania prawdy, ochrony swej tożsamości.
Całkiem inaczej jednak wygląda Kościół po zesłaniu Ducha Świętego.
Kościół po zesłaniu Ducha Świętego to wspólnota miłości, po grecku koinonia, trwająca mocno w nauce apostołów, rozmodlona i solidarna między sobą, troszcząca się o ubogich, wspólnota odważna jednak, otwarta na świat i na misję nie tylko wśród swoich, to jest Żydów, ale pośród pogan. To otwarcie się Kościoła na świat, na Żydów, pogan nie przyszło łatwo, były opory. Ale jednak dzięki Duchowi Świętemu zwyciężył, jeżeli możemy tak powiedzieć, model Kościoła otwartego.
Duch Święty sprawił, że Kościół otwarł się na pogan.
W czasie pierwszej podróży misyjnej, podczas swojej mowy w Antiochii Pizydyjskiej, Paweł i Barnaba stwierdzają, że Słowo Boże należało głosić najpierw Żydom. Ponieważ jednak oni go nie przyjęli, apostołowie zwrócili się do pogan. I to zwrócenie się do pogan jest jednocześnie wypełnieniem nakazu Pana zawartego w Piśmie. To jest dosłowny cytat z Księgi Izajasza z 49 rozdziału. Identyczną argumentację spotykamy też w rzymskiej mowie świętego Pawła do Żydów. Zbawienie zostaje posłane poganom, którzy będą mu posłuszni, ponieważ lud izraelski niechętnie słucha, ma otępiałe serce. Tak więc to Duch Święty sprawia, że Kościół otwiera się na misję do pogan. Również Duch Święty sprawia, że Kościół może być wspólnotą modlącą się i zjednoczoną.
Tym stwierdzeniem kończymy dzisiejszą audycję, w której chcieliśmy dostrzec rolę Ducha Świętego w rodzącym się Kościele. Dzisiejszy wykład, zatytułowany Duch Święty, inspiratorem misji Kościoła, poprowadził ksiądz profesor Robert Głuchowski. Dziękuję księdzu profesorowi.
Dziękuję. Szczęść Boże Panu. wszystkim słuchaczom.
Szczęść Boże! Na zakończenie dzisiejszej audycji tradycyjnie pytanie konkursowe. Na którego proroka powołuje się święty Piotr w dzień Pięćdziesiątnicy? Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium.tarnów.gost.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłały na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.